Oto jakiś złodziej z wyglądu, Azerbejdżanin, skradając się ze sztuczną ostrożnością, włazi na wagonetkę i zaczyna skakać z jednej na drugą, nie zważając, czy tam kto leży, i rycząc: tak, Napoleon szedł do Moskwy po machorkę. Zdobywszy garść machorki, wraca w ten sam sposób, depcze. O 9 wieczór nocna zmiana zaczyna trząść wagonetkami, tupać i wynosić swoje rzeczy do magazynu. Wyprowadzają ich przed 10. Teraz by człowiek sobie pospał, ale przed 11 wraca z roboty druga zmiana. Teraz ci z kolei ciężko tupią, kolebią wagonetkami, myją się, chodzą po swoje rzeczy do magazynu, jedzą. Może dopiero gdzieś o 11:30 znużony obóz zasypia. Ale już o 4:15 śpiewny dźwięk metalu rozlega się nad naszym obozikiem i nad całą pogrążoną we śnie kołchozową okolicą. Staruszkowie tu jeszcze wcale nie zapomnieli bicia cerkiewnych dzwonów w pobliskiej Istrze. Być może również nasz srebrnogłosy obozowy dzwon pobudki pochodzi z tego klasztoru i tam jeszcze nauczył się budzić mnichów o drugich kurach do modlitwy i do pracy. Pobudka, pierwsza zmiana! Krzyczy strażnik w każdej izbie. Głowa ciężka z niewyspania, oczy jeszcze zapruszone majakami. Gdzie tu myśleć o myciu? A ubierać się wcale nie trzeba, toć człowiek spał w ubraniu. Od razu do stołówki. Wchodzisz, jeszcze zataczając się cały. Wszyscy pchają się, każdy jedno ma na myśli. Ten staje w ogonku po chleb, inny po miskę balandy. Tylko ty snujesz się jak lunatyk w ćmieniu słabych żarówek i wśród kłębów pary z misek, nie widząc nawet, skąd masz wziąć jedno i drugie. Dostajesz wreszcie swoje 500 gramów chleba na bankiet i glinianą miskę z jakąś gorącą, czarną cieczą. Jest to czarny barszcz z pokrzywy. Czarne strzępy wygotowanych liści pływają w czarniawej, postnej wodzie. Ani ryby, ani mięsa, ani tłuszczu, ani krzty soli. W trakcie gotowania pokrzywa i tak wchłania całą sól z roztworu, więc lepiej go wcale nie solić. Bo jeśli tytoń jest łagrowym złotem, to sól jest łagrowym srebrem i kucharze dobrze już jej szczędzą. Wymiotna to bryja, taka niesolona bałanda z pokrzywy. Człowiek czuje, jak głód go zżera, a mimo to nie jest w stanie jej przełknąć. Spójrz w górę, nie na niebo, tylko pod sufit. Oczy już przystosowały się do mdłego światła i teraz mogą już odczytać napis wymalowany na ścianie pod powałą, ulubionym czerwonym kolorem na papierze pakowym. Kto nie pracuje, ten nie je. I zaraz aż dreszcz w piersi. O mędrcy z K.O., jak radzi byliście, mogąc powiesić na ścianie obozowej stołówki to wielkie hasło ewangeliczne i komunistyczne. Ale Ewangelia świętego Mateusza powiada, kto się trudzi, ten winien być nakarmiony. A w 5 księdze Mojżeszowej jest powiedziane, nie zawiążesz gęby wołowi trącemu na klepisku zboże twoje. A u was ten wykrzyknik, dzięki wam się należą w imieniu pracowitego wołu. Teraz będę już wiedział, że mój kark wychudły uciskacie nie dla jakiejś potrzeby, że dusicie mnie wcale nie ze zwykłej chciwości, lecz w imię świetlanych idei przyszłego społeczeństwa. Tylko że wcale nie widzę, by w obozie jedli ci właśnie, co pracują. I nie widzę wcale, aby tu niepracujący głodowali. Świta. Blednie, nadranne niebo sierpniowe. Tylko najjaśniejsze gwiazdy jeszcze widać. Na południowym wschodzie nad cegielnią, do której nas zaprowadzą, lśni Procjon i Syriusz, alfy konstelacji małego i wielkiego psa. Wszystko przeciw nam się sprzysięgło. Nawet niebo zmówiło się ze strażnikami. Psy czatują na wysokościach, podobnie jak tu, na smyczach, u nóg konwojentów. Warczą wściekle, rwą się. Chcą gwałtem dobrać się nam do skóry. Tresowane są ze znajomością rzeczy i łasę na ludzkie mięso. Pierwszy dzień w obozie. Nawet wrogowi nie życzę tego. W głowie się przewraca. człowiek nie jest w stanie objąć zrazu rozumem natłoku okrutnych faktów. Co to będzie? Co będzie ze mną? To pytanie toczy mi mózg, a tu jeszcze nowo przybyłym dają najbardziej bezmyślne zadania, żeby tylko jakoś ich zatrudnić póki co. Dzień dłuży się bezgranicznie. Dźwiga człowiek nosidła albo pcha taczki. Każdy kurs to tylko 5-10 minut, a głowa tylko tym pytaniem jest zajęta. Co to będzie? Co to będzie? Widzimy, jak bezsensowne jest przenoszenie tego śmiecia z miejsca na miejsce. Staramy się więc pogadać między jedną taczką a drugą. Wydaje się, że już te pierwsze taczki nas wykończyły, żeby ssały z nas siły. A jak tu jeszcze pchać je przez 8 lat? Staramy się mówić o czymś takim, co da nam poczuć, że jeszcze mamy moc, że jeszcze kimś jesteśmy. Ingall opowiada o pogrzebie Tynianowa. Uważa się za jego ucznia. Zaczynamy dyskutować o powieściach historycznych. Czy ktokolwiek ma w ogóle prawo je pisać? Przecież powieść historyczna to rzecz o tym, czego autor nigdy nie widział. Oddzielony barierą lat i doświadczeń własnej epoki, autor może wmawiać w siebie, ile wlezie, że wszystko sobie jak należy uprzytomnił, ale przecież i tak wżyć się w te odległe sprawy nie będzie w stanie. Czy nie znaczy to, że powieść historyczna zalicza się przede wszystkim do literatury fantastycznej? Ale tu właśnie zaczynają wzywać ludzi z naszego transportu po kilku naraz do kancelarii, gdzie każdy dostanie przydział. Wszyscy porzucają więc taczki. Ingałowi udało się już wczoraj zawrzeć z kim znajomość i oto literata posyłają do rachuby, chociaż rachuje także i śmiech, i grzech, a liczydła nigdy nie miał w ręku. Gammerow niezdolny jest do żadnych próśb i starań o zaczepienie się gdziekolwiek, nawet za cenę życia. Zostaje więc zwykłym, niewykwalifikowanym robotnikiem. Wraca, kładzie się na trawie i w ciągu tej ostatniej godzinki, kiedy nie musi być jeszcze czarnoroboczym, opowiada mi o zaszczutym poecie Pawle Wasiliewie, o którym nic dotąd nie wiedziałem. Kiedy ci chłopcy zdążyli tyle przeczytać i dowiedzieć się? Żuję źdźbło i waham się, na co stawiać, czy na matematykę, czy na oficerską przeszłość. Nie potrafię odtrącić szansy tak dumnie jak Borys. Niegdyś wpajano także we mnie inne ideały, ale gdzieś w 30 latach szorstkie życie zaczęło popychać nas tylko w jednym kierunku, łapać co się da i pchać się gdzie tylko można. Jakoś tak samo się złożyło, że przestępując próg gabinetu dyrektora, rozprowadziłem na boki faldy bluzy pod szerokim pasem oficerskim. Wysztafirowałem się tego dnia specjalnie, mniejsza, że musiałem z początku pchać taczki. Kołnierz stojący zapięty był regulaminowo. Oficer? Dyrektor zorientował się od razu. Tak jest. Doświadczenie w robocie z ludźmi macie? Tak jest. Czym dowodziliście? Artyleryjskim dywizjonem. Skłamałem, nie mrugnąwszy nawet okiem. Bateria to wydawało mi się zbyt skromnie. Dyrektor przyglądał mi się wzrokiem ufnym i zarazem podejrzliwym. A czy tu dacie radę? Tu bywa niełatwo. Myślę, że radę dam. Sam przecież nie miałem jeszcze pojęcia, w jakie homonto łeb wpycham. Przecież najważniejsze to łapać i pchać się. Dyrektor przymrużył oczy i namyślał się chwilę. Zastanawiał się, czy i o ile gotów jestem zmienić się w psa i czy mam wystarczająco mocny zgryz. No dobrze. Zostaniecie dyżurnym majstrem w kopalni gliny. Jeszcze jednego byłego oficera, Mikołaja Akimowa, wyznaczono na podobne stanowisko. Wyszliśmy z nim z kancelarii, jakby złączeni powinowactwem i pełni werwy. Nie potrafiliśmy jeszcze wtedy zrozumieć, że wybraliśmy sobie standardowy, typowy dla wojskowych w obozie, lokajski start. Po bezpretensjonalnej, nieinteligentnej twarzy Akimowa zaraz było widać, że to chłopak szczery i dobry żołnierz. Chciał nas postraszyć, czy co? Nie dać sobie rady z 20 ludźmi. Ani min, ani bomb. Co tu trudnego? Próbowaliśmy odnaleźć dawną frontową pewność siebie. Nie wiedzieliśmy, głupie szczeniaki, jak bardzo archipelag różni się od frontu i czym tutejsza wojna pozycyjna różni się od naszych walk frontowych. W armii dowódcą może być nawet okrągły dureń, zero. Z tym większym nawet powodzeniem im wyższe stanowisko zajmuje. Jeśli dla dowodzenia plutonem konieczna jest bystrość i wytrwałość i odwaga i umiejętność czytania w ludzkich sercach, to nie jeden marszałek musi umieć tylko zrzędzić, kląć i podpisywać się na rozkazach. Całą resztę zrobią już za niego inni. Plan operacji podsunie mu pod nos oddział operacyjny sztabu, gdzie zwykle siedzi jakiś niegłupi oficer, ogółowi z nazwiska nieznany. Żołnierze wykonają rozkazy nie dlatego, że przekonani są o słuszności, lecz dlatego, że rozkaz przekazany jest z góry w dół po stopniach drabiny służbowej, że jest to rozkaz maszyny urzędowej i kto go nie wykona, temu łeb utną. Ale na archipelagu zek, któremu kazano dowodzić innymi zekami, jest w zupełnie innej sytuacji. Cała furkocząca epoletami hierarchia wcale nie stoi za tobą i wcale nie wspiera twego rozkazu swoim autorytetem. Odetnie się od ciebie i wyrzuci precz, jeśli tylko nie potrafisz własnym przemysłem i na własny sposób wymóc wykonania tego rozkazu. A sposoby są tylko takie, albo pięść, albo bezlitosne głodzenie ludzi, albo taka dogłębna znajomość archipelagu, która nawet w oczach zeka zamienia wykonanie rozkazu w jedyną deskę ratunku. Zielonkawe, płynne błoto polarne powinno w twoich żyłach zająć miejsce gorącej krwi. Tylko wtedy potrafisz wydawać zekom rozkazy. Właśnie w tych dniach zaczęto z ciemnicy wyprowadzać na glinianki, gdzie praca była najcięższa, brygadę karną, grupę knajaków, którzy niedawno omal nie zarżnęli komendanta obozu. Nie chcieli go zarżnąć, nie byli tacy głupi, chcieli go tylko nastraszyć i wymóc odesłanie ich do presni. Nasz obóz uznali za beznadziejny, za miejsce, gdzie interesów robić się nie da. Przyprowadzono ich pod sam koniec mojej zmiany. Rozwalili się na ziemi obok wyrobisk, wystawili na słoneczko swoje grube, krótkie ręce i nogi, grube, tatuowane brzuchy i piersi, aby poopalać się spokojnie po odsiadce w wilgotnym lochu Shizo. Zbliżyłem się do nich w swoim wojskowym uniformie i dobitnie, aż grzecznie, kazałem im wziąć się do roboty. Ciepłe słoneczko wprawiło ich w dobry humor, dlatego też roześmieli się tylko i posłali mnie do ciężkiej i jasnej. Zawrzałem gniewem, ale jednocześnie skonfundowałem się, więc odszedłem z niczym. W wojsku rozpocząłbym od komendy powstań, ale tu było jasne, że jeśli nawet ktoś wstanie, to tylko po to, aby wetknąć mi nóż między żebra. Póki łamałem głowę, jak tu postąpić, przecież cała kopalnia gliny to widziała i też mogła zaprzestać pracy, moja zmiana dobiegła końca. Tylko dzięki temu przypadkowi mogę dziś pisać tę rzecz o archipelagu. Zastąpił mnie Akimow. Knajacy dalej grzeli się na słoneczku. Akimow naprzód im coś powiedział, później krzyknął coś tonem komendy, może nawet zawołał powstań. Za trzecim razem przeszedł do gruźb, więc rzucili się na niego, dogonili uciekającego i w jakiejś zapadlinie odbili mu nerki łomem. Wprost z cegielni odwieziono go do okręgowego szpitala więziennego. Tyle było jego dowodzenia, a może też siedzenia w więzieniu i całego życia. Dyrektor zapewne celowo posłał nas przeciw knajakom w roli chłopców do bicia. Moja krótka kariera w kopalni gliny trwała kilka dni dłużej, ale nie przysporzyła mi oczekiwanej satysfakcji, tylko poczucie przygnębienia. O 6 rano wkraczałem do strefy robót bardziej zgnębiony, niż gdybym miał sam jeden kopać tu glinę. W stronę kopalni wlokłem się w stanie wewnętrznego rozbicia, nienawidząc zarówno tej roboty, jak mojej roli w tym wszystkim. Od formiarni do wyrobiska szły tory kolejki ręcznej. Tam, gdzie kończyła się droga płaska i zaczynał się spadek w stronę kopalni, stała na pomoście maszyna wyciągu. Ten wyciąg motorowy był jednym z nielicznych cudów mechanizacji w całych zakładach. wzdłuż całej trasy od wyrobisk do wyciągu, a później od wyciągu do cegielni, wagoniki z gliną musiały być pchane przez nieszczęsnych roboli. Jedynie na Stromiźnie robił to za nich wyciąg. Kopalnia gliny znajdowała się w odległym kącie terenu cegielni. Był to szmat ziemi, cały pokryty wądowami. Wądowy wiły się na kształt jarów, przedzielonych nietkniętymi jeszcze pagórkami. Glina zalegała płytko i warstwa jej miała znaczną grubość. Można było zapewne kopać w głąb, można też było wybierać glinę na całą szerokość odkrywki, ale nikt nie wiedział, co lepsze. Nikt nie planował całości robót. Wszystko zależało od fantazji brygadzisty porannej zmiany. Zwał się Barinow, był to chłopak z Moskwy, pospolitak, odznaczający się czelnością i pewną urodą. Barinow kopał jak leci, kierował wykop tam, gdzie można było wypleć gliny więcej przy minimalnym nakładzie pracy. Nie pogłębiał wykopu, aby nie trzeba było zbyt długo pchać wagoników po stromiźnie. To Barinow w istocie kierował tymi 18-20 ludźmi, którzy naprawdę pracowali przy glinie podczas mojego dyżuru. Był jedynym prawdziwym gospodarzem zmiany. Znał tych ludzi, żywił ich, to znaczy zdobywał dla nich lepszą pajkę i codziennie podejmował ważką decyzję, ile dziś załadować trzeba wagoników, żeby nie było ani za dużo, ani za mało. Barinow podobał mi się. Gdybyśmy znaleźli się z nim w jakimś więzieniu na wspólnych narach, to na pewno prędko doszlibyśmy do ładu. Zresztą i tutaj moglibyśmy byli dojść do porozumienia, tylko że powinienem był podejść do niego i pośmiać się z nim razem z tego, że dyrektor mnie właśnie wyznaczył na stanowisko PO psa, a ja tu ani B, ani M. Ale oficerskie wychowanie nie pozwalało na nic podobnego. Próbowałem więc traktować go surowo i żądać posłuszeństwa, chociaż nie tylko ja sam i nie tylko on, lecz cała brygada widziała, że jestem takim samym piątym kołem u wozu, jak instruktor z powiatu przy kampanii siewnej. Barinowa brała złość, że postawiono nad nim jakąś papugę, więc też często i z niemałym poczuciem humoru stroił sobie ze mnie żarty przed całą brygadą. Jeśli tylko uznałem, że coś tam trzeba zrobić, Barinow zaraz mi wykazywał, że to niemożliwe, albo też krzycząc gromko – Majster! Hej, majster! Co i rusz zmuszał mnie do uganiania się po całym wyrobisku to tu, to tam i prosił o wskazówki, jak rozbierać tory i montować je w innym miejscu, jak umocować koło, które zeskoczyło z osi, albo że wyciąg nie działa, więc coś tu zrobić trzeba, albo gdzie i jak naostrzyć przytępione łopaty. Z dnia na dzień, tracąc zapał do komenderowania, coraz mniej zdolny do znoszenia tych drwin, uważałem już za szczęście, że Barinow kazał ludziom po prostu kopać od samego rana. A nie zawsze tak było. I nie trapił mnie dokuczliwymi pytaniami. Szedłem sobie wtedy cichcem na bok i chowałem się zarówno przed moimi podwładnymi, jak przełożonymi gdzieś za wysokimi usypiskami. Tam siadałem na ziemi i wpadałem w bezruch. Pierwsze dni w obozie wprawiły mnie w stan duchowego odrętwienia. O, to nie więzienie. Więzienie to skrzydła. Więzienie to bezlik myśli. Toczyć spory o pustym brzuchu to w więzieniu rzecz łatwa, wesoła. A spróbuj no tutaj 10 lat głodować, harować i milczeć. Żelazna gąsienica już mnie niosła do otwartej paszczęki. Czułem zupełną bezradność. Chciałem odpełznąć gdzieś na ubocze, a nie wiedziałem, jak to zrobić. Chciałem nabrać tchu, ocknąć się, podnieść głowę, rozejrzeć się wokół. O, tam za drutami, za tym jarem jest pagórek. Widać na nim małą wioskę, jakieś 10 domków. Wschodzące słońce opromienia je łagodnym blaskiem. Tak blisko stąd, a przecież to już nie obóz. Zresztą to też obóz, tylko człowiek o tym zapomina. Długo nie widać tam żadnego ruchu. Wreszcie przejdzie jakaś baba z wiadrem. Jakiś mały chłopaczek przebiegnie drogę, co zarosła lebiodą. Kogut zapieje, krowa ryknie. Wszystko to słyszymy doskonale tu, na naszym wyrobisku. Zaszczeka chłopski kundel. Co za miły szczek. Nie to, co ujadanie wilczura z konwoju. Gdy słyszę o dyskusjach na temat powszechnego rozbrojenia, zawsze dręczy mnie problem tych wilczurów. Nikt ich nie uwzględnia w spisach zakazanych rodzajów broni, a ludziom obrzydziły one życie gorzej niż rakiety. Każdy dźwięk stamtąd dochodzący, ba nawet bezruch tej wioski, napawa mnie błogim spokojem i dobrze to wiem, że gdyby ktoś mi teraz powiedział: Naści, masz tu wolność, ale aż do śmierci masz mieszkać w tej wiosce, masz wyrzec się miast i uciech światowych, masz porzucić swoje ulotne marzenia, masz zrzec się swoich przekonań, a bodaj nawet prawdy, wszystkiego więc masz się wyrzec i żyj sobie w tej wsi, ale nie jako kołchoźnik. Co rano patrz sobie na to słońce i słuchaj kogutów. Zgoda. Nie tylko bym się zgodził, ale, Panie Boże, modliłbym się o takie życie. Czuję już, że nie wytrzymam w obozie. Zza cegielni, z tej strony, co to jej teraz nie widać, turkocze pasażerski pociąg do Rzewa. Na wyrobisku krzyki. Dekownicy jadą. Wszystkie pociągi są tu dobrze znane. Mierzy się czas według nich. To znaczy, że teraz jest za kwadrans 9, a punkt o 9 przyprowadzają z obozu na cegielnię oddzielnie, niezależnie od zmian, dekowników, to znaczy funkcyjnych, czyli prydurków, kancelistów i naczelników. W rosyjskim żargonie obozowym słowo prydurok oznaczało zarówno prominenta funkcyjnego, na przykład blokowy, brygadzista, sanitariusz, jak dekownika, podskakiewicza, wysługującego się przełożonym. Najbardziej lubiany jest inny pociąg, o 2:30, tak zwany chlebodawca, bo wkrótce po jego przejeździe kończy się szychta i wszyscy idziemy na obiad. Razem z prydurkami, a czasem jeśli stęskni się za robotą, to i wcześniej, ze speckonwojem, prowadzą do pracy także moją zwierzchniczkę, zeczkę, Olgę Pietrownę Matroninę. Z westchnieniem wyłażę wtedy z mojej kryjówki i wzdłuż torów kolejki idę do formiarni, żeby się zameldować. Cegielnia składa się z dwóch zespołów, formowania na mokro i prasowania na sucho. Nasza kopalnia obsługuje tylko zespół mokrego formowania, a Matronina jest inżynierem, specjalistką od chemii krzemionek. Jaki z niej inżynier, nie wiadomo. Widać tylko, że jest uparta i bezsensownie ruchliwa. Należy do tych niezłomnie prawomyślnych, których czasem już spotykałem w celach. Na ogół nie jest ich wielu, nie mogąc jednak dotrzymać im towarzystwa na takich wyżynach. Z literowego artykułu CS, to jest jako członek rodziny rozstrzelanego, oberwała z łaski OSO 8 lat i oto teraz odsiaduje ostatnie już miesiące kary. Co prawda, przez całą wojnę politycznych nie wypuszczono i jej też pisane jest zostać w obozie do sławetnego specjalnego rozporządzenia. Ale nawet ta okoliczność nie wpływa ujemnie na stan jej ducha. Matronina służy partii. To nieważne, czy na wolności, czy za drutami. To jest okaz z rezerwatu. W obozie nosi na głowie czerwoną i tylko czerwoną chusteczkę, chociaż ma już swojego 40-taka. Takich chustek nie nosi w cegielni ani jedna dziewczyna z obozu i ani jedna wolna komsomołka. Nie ma do nikogo pretensji ani o rozstrzelanego męża, ani o własne 8 lat odsiadki. Winę za te wszystkie wypadki krzywd ponoszą jej zdaniem poszczególni faceci od Jagody czy od Jeżowa, za towarzysza Beri natomiast sadzają już tylko sprawiedliwie. Ujrzawszy mnie po raz pierwszy w sowieckim mundurze oficerskim, oznajmiła mi: ci, którzy mnie wsadzili, teraz mogą się przekonać, że ani na jotę nie odchylam się od linii. Niedawno napisała list do Kalinina, cytuję wyjątki z niego każdemu, kto chce lub musi jej słuchać. Długi termin kary nie złamał mojej woli walki o sowiecką władzę i rozkwit przemysłu sowieckiego. Skądinąd Gdy Akimow zameldował jej, że knajacy nie chcą go słuchać, wcale nie poszła do tych społecznie bliskich osobników i nie próbowała objaśnić im, jaką szkodę przynosi przemysłowi ich zachowanie, tylko ofuknęła nieboraka. To trzeba ich zmusić. Po to tu właśnie jesteście. Akimowa pobito, a Matronina wcale nie próbowała podjąć rękawicy, tylko napisała do komendy obozu. Tej grupy proszę więcej nie przysyłać do cegielni. Nie wzrusza jej też to, że na jej oddziale dziewczęta przez 8 godzin pracują jak automaty. Przez całe 8 godzin bez przerwy powtarzają ten sam ruch przy taśmie ruchomej. Powiada, trudno, mechanizację trzeba stosować na trudniejszych odcinkach. Wczoraj w sobotę rozeszła się pogłoska, że znów nie dadzą nam jutro wychodnego. Istotnie nie dali. Dziewczęta automaty skupiły się dookoła niej i mówią z goryczą. Olgo Piotrowna, czy to możliwe, że znów nie dadzą nam niedzieli? Przecież to już 3 raz pod rząd. Przecież wojna już się skończyła. Z oburzeniem uniosła wyżej głowę w tej swojej czerwonej chusteczce. Głowę o profilu suchym, ciemnym, nie kobiecym, ani też niemęskim. Ależ dziewczyny, o jakim wychodnym może być mowa, skoro w Moskwie nieukończone domy czekają na cegły? Oczywiście nie wiedziała wcale, dokąd zawiozą istotnie nasze cegły, ale okiem wewnętrznym już widziała tę uogólnioną, wielką budowlę, podczas gdy dziewczęta miały niskie zamiary. Chciały zrobić tego dnia pranie. Potrzebny byłem Matroninej po to, by podwoić liczbę wagoników ładowanych podczas zmiany. Nie brała wcale pod uwagę sił swoich podwładnych, stanu technicznego wagonów, ani nawet chłonności formiarni. Dążyła tylko do tego, żeby podwoić. Nie osiągnąłem tego podwojenia. Urobek nie zwiększył się za mojej kadencji ani o 1 wagonik. Więc Matronina bez litości mi urągała w obecności Barinowa i całej brygady. Nie starczyło jej babskiego rozumu, aby pojąć to, co wie byle sierżant. Nawet starszego strzelca nie wolno lżyć przy żołnierzach. I oto pewnego razu, gdym zdał już sobie sprawę z mojej ostatecznej klęski, kiedym więc uświadomił sobie, że niezdolny jestem do pełnienia funkcji kierowniczych, przychodzę ci do Matroninej i proszę w sposób możliwie uprzejmy. Olgo Piotrowno, jestem dobrym matematykiem. Umiem szybko rachować. Słyszałem, że w biurze cegielni potrzebny jest rachmistrz. Weźcie mnie do tej roboty. Rachmistrz? Mówi Matronina z oburzeniem. Jej surowa twarz jeszcze bardziej ciemnieje, a końce czerwonej chustki opadają na kark. Przy liczydłach mogę posadzić byle smarkule, a tu nam potrzebne są kadry bojowe produkcji. Ilu wagoników brak wam do normy? Odmaszerować! I jak nowa Pallas Atena, rozkazującym gestem, odsyła mnie na glinianki. A nazajutrz skasowane zostaje w ogóle stanowisko majstra. Zostaje więc zdegradowany, przy tym nie tak sobie, ale w sposób pokazowy, mściwie. Matronina wzywa Barinowa i rozkazuje mu. Dać mu łom i nie spuszczać go z oka. Ma mi 6 wagonów załadować podczas zmiany. Łapy ma urobić. I z punktu idę do łopaty w tym moim oficerskim uniformie, którym tak się pyszniłem. Barinow ma powód do radości. Przewidział mój upadek.